Dobrze, nagrywa się czy się nie nagrywa? Nagrywa się. Dzisiaj powiem wam szczerze, że bardzo krótko zajęło mi ustawianie kamerki. Jestem w szoku. W każdym razie, cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Na początek chcę wam przeczytać fragment z katechizmu Kościoła katolickiego, który może budzić w nas, nie wiem, trwogę, lęk. Zaraz ktoś może powiedzieć, że to są straszne, okropne, bardzo nieprzyjemne dla naszego serca treści. Jak tak można straszyć chrześcijan? Katechizm Kościoła katolickiego, myślę, że większość z was zna ten fragment, zapisał takie oto słowa w numerze 675. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. To jest nawiązanie do Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 18 i według świętego Mateusza, rozdział 24, wers 12. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. W tym kontekście przeczytamy sobie również fragmenty z dzienniczka świętej Faustyny, proroctwa świętej Faustyny. Pamiętajmy, że na początku, w pierwszych latach, kiedy dzienniczek zaczął się ukazywać, był w ogóle zakazany, nie można było go czytać. No bo to były takie treści, które się nie mieściły w głowach nawet watykańskich specjalistów, teologów. Dziś wiemy, że dzienniczek świętej Faustyny obok nauki Kościoła katolickiego, której częścią zresztą jest, obok Słowa Bożego, jest takim duchowym pokarmem dla naszej duszy, aby otworzyła się na Boże miłosierdzie, ponieważ pamiętajmy, że nawet księga proroka Joela, księga proroka Jeremiasza, Izajasza, czy opisy piekła, o których mówił Chrystus, czy wreszcie tajemnice fatimskie, które mówiły o piekle, które mówiły o wybuchu wojny, o prześladowaniu chrześcijan, nie są po to, aby nas straszyć. Zresztą o tym zrealizuję oddzielny odcinek. Czy objawienia maryjne straszą, czy nie straszą, czy Maryja przychodzi, żeby nas straszyć? Tylko po to, żeby nam pokazać. Spójrz, dziewczyno, chłopaku, facecie, facetko, a od kiedyś się mówi o facetko, nie? Spójrz, co się z tobą stanie, kiedy się nie opamiętasz, kiedy będziesz brnął w zło. I możemy się obrażać, to już niejednokrotnie się taką metaforą posługiwałem, że kiedy chcemy przejść przez jezdnię, to pokazuje nam się czerwone światło, które nas przecież też może straszyć, że za chwilę wpadniemy pod samochód. No nie, czerwone światło wskazuje na pewne niebezpieczeństwo. Jeżeli się zastosujesz do tego czerwonego światła, nic ci się nie stanie. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy odcinek, bo chyba was nie zaprosiłem, a już zacząłem gadać coś takiego, tak? No. Na początek znajdę sobie tutaj fragment z encykliki świętego Jana Pawła II. Bóg bogaty w miłosierdzie. Święty Jan Paweł II pod koniec szóstego punktu zapisał takie oto słowa. Przypowieść o synu marnotrawnym wyraża w sposób prosty i dogłębny rzeczywistość nawrócenia. Nawrócenie jest najbardziej konkretnym wyrazem działania miłości i obecności miłosierdzia w ludzkim świecie. Właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest samo choćby najbardziej przenikliwe i najbardziej współczujące spojrzenie na zło moralne, fizyczne czy materialne. W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spośród, o taki mały lapsusik językowy, wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. W takim znaczeniu miłosierdzie stanowi podstawową treść orędzia mesjańskiego Chrystusa oraz siłę konstytutywną jego posłannictwa. Tak też rozumieli, tak urzeczywistniali miłosierdzie wszyscy jego uczniowie i naśladowcy. Nie przestała ona nigdy objawiać się w ich sercach i czynach jako szczególnie twórczy sprawdzian tej miłości, która nie daje się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża. Trzeba, ażeby to właściwe oblicze miłosierdzia było wciąż na nowo odsłaniane. Naszym czasom wydaje się ono, pomimo wszelkich uprzedzeń, szczególnie potrzebne, pisze święty Jan Paweł II, znaczy napisał. I później o zgrozo, ktoś tak mógłby zawołać o zgrozo, jest taki podrozdział w tejże encyklice, miłosierdzie objawione w krzyżu i zmartwychwstaniu. Mogłoby się wydawać, że jak to miłosierdzie Boże powinno nam się raczej kojarzyć z czymś pozytywnym, z czymś takim, wiecie, co przychodzi do nas, spada na nas i my je przyjmujemy albo i nie i właściwie już nic nie musimy robić, że to no, miłosierdzie Boże jest takie oczywiście za darmo i od nas niczego nie wymaga. Jest to fałszywy obraz miłosierdzia Bożego, które oczywiście jest za darmo i nie da się na miłosierdzie Boże zapracować. Tak jak wiara jest łaską Bożą, natomiast miłosierdzie Boże, żeby zadziałało w naszej duszy, domaga się pokuty i pojednania, ponieważ sakrament spowiedzi jest sakramentem pokuty i pojednania. I teraz ja wam powiem na przykładzie własnym. Kiedy spowiedź przeżywałem jako właśnie takie lajtowe wyznanie swoich grzechów, wywalenie takie psychologiczne, wiecie, pogadanie z księdzem, takie wylanie się przed nim, taka właśnie spowiedź, taka gadka, taka, no takie, wiecie, wejście w taki fajny klimat, że tak będzie teraz miło, ja o tych całym złu powiem i to wszystko zostanie zapomniane i mogę od początku zaczynać i to jest prawda, to no, ten sakrament pokuty i pojednania nie dawał owoców w moim życiu. Dopiero kiedy zacząłem sobie uświadamiać, dzięki właśnie między innymi konferencjom księdza Dominika Chmielewskiego, czy dzięki książce Pokajanie, że miłosierdzie Boże domaga się pokuty i pojednania, czyli domaga się otwarcia serca, to wtedy ono, czyli miłosierdzie Boże działające przez łaskę wiary, które opiera się na zaufaniu, zaczęło wydawać owoce w moim życiu. I o tym też mówi święta Faustyna Kowalska w swoim dzienniczku, wskazując, że miłosierdzie Boże domaga się, i o tym mówi przecież Ewangelia, nawrócenia. Nawróćcie się i uwierzcie, czyli wierzcie w Ewangelię. Sakrament pokuty i pojednania ma 5 warunków, które trzeba spełnić, ponieważ trzeba oczyścić swoje serce, aby zamieszkała w nos... Aby zamieszkało w nos Boża moc. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych, a moc w słabości się doskonali. Dlatego do świętego Pawła Chrystus mówi: spoko, wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali, czyli miłosierdzie Boże przychodzi z pomocą mojej słabości, ale no właśnie wtedy, kiedy widzę moją słabość, kiedy przyznaję się do grzechu, kiedy chcę z nim zerwać, co nie oznacza, że od razu będę z nim, zerwię, prosić Boga o to, aby działał w moim życiu, to oznacza współpracować z łaską Bożą, jak to mówił święty Augustyn. Łaska bazuje na naturze. Działanie miłosierdzia Bożego nie jest magiczne, że ja idę do konfesjonału i teraz czary mary i nagle odejdę od konfesjonału nowym człowiekiem i już nic nie muszę robić, bo za chwilę wrócisz do swoich kumpli, znajomych, gdzieś tam na fejsa, ktoś cię podkurzy, zniszczy w tobie pokój serca. Jeżeli takie rzeczy się dzieją, ja doszedłem do takiego już teraz momentu, że kiedy ktoś niszczy we mnie pokój serca, to po prostu przestaje jakby się angażować w taką relację. W każdym razie trzeba sobie jakąś metodę znaleźć, żeby nie dać sobie niszczyć pokoju serca. Jeżeli wrócisz do życia bez chęci poprawy we współpracy z łaską Bożą, to znowu popadniesz w te same grzechy, z którymi do spowiedzi poszedłeś i będziesz latał z nimi co tydzień, co 3 dni i wciąż będziesz upadał, nie mając pojęcia, jak z tych upadków wstać, dlaczego znowu się to samo dzieje. Chociaż szczerze się wyspowiadałeś, ale czy szczerze żałowałeś i pokutowałeś? Pokuta i pojednanie, czyli pokajanie. Miał być krótki odcinek, a tu już gadka idzie, jakaś gadka szmatka idzie. Jejku, jejku, tutaj mam jeszcze kolejny fragment, słuchajcie, do przeczytania. Który to jest numer, już będę, wiecie co, będę pomijał niektóre fragmenty, bo... No bo jak tak tyle tutaj czekać, tyle siedzieć? Numer katechizm Kościoła katolickiego. Numer 1431, 1432. Katechizm Kościoła katolickiego w numerze 1431 zapisuje takie oto słowa. Pokuta wewnętrzna jest radykalną przemianą całego życia, powrotem, nawróceniem się do Boga całym sercem, zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od zła, z odrazą do popełnionych przez nas złych czynów. Pokuta wewnętrzna zawiera równocześnie pragnienie i postanowienie zmiany życia oraz nadzieję na miłosierdzie Boże i ufność w pomoc Jego łaski. Temu nawróceniu serca towarzyszy zbawienny ból i smutek, który ojcowie Kościoła nazywali smutkiem duszy i skruchą serca. Takie dość niepopularne, można by powiedzieć, słowa w tym, że katechizmie są zapisane, jak to miłosierdzie Boże nie jest takie lajtowe, nie jest takie różowe, nie jest takie nie jest odpływaniem gdzieś tam w chmurki i takim, wiecie, pląsaniem sobie w rytm pięknej muzyki. No właśnie nie, 1432 numer katechizmu dodaje. Serce człowieka jest ociężałe i zatwardziałe. Trzeba, aby Bóg dał człowiekowi serce nowe. Nawrócenie jest najpierw dziełem łaski Boga, który sprawia, że nasze serca wracają do Niego. Nawróć nas, Panie, a do Ciebie wrócimy, mówi Księga Lamentacji. Bóg daje nam siłę zaczynania od nowa. Odkrywając wielkość miłości Boga, nasze serce zostaje wstrząśnięte grozą i ciężarem grzechu. Co ten katechizm tu wypisuje, ktoś by mógł zawołać. Zaczyna obawiać się, by nie obrazić Boga grzechem i nie oddalić się od Niego. Serce ludzkie nawraca się, patrząc na Tego, którego zraniły nasze grzechy. Dlatego święty Jan Paweł II, mówiąc, analizując w encyklice Bóg bogaty w miłosierdzie, przypowieść o miłosiernym Ojcu, mówi o miłosierdziu objawionym na krzyżu i w zmartwychwstaniu. I teraz sięgnijmy do dzienniczka świętej Faustyny. Nie muszę to wziąć, bo to mam zapisane. Do dzienniczka świętej Faustyny i do kilku wizji, można by powiedzieć, i rzeczywiście tak je zdefiniować, proroczych. Posłuchajcie świętej Faustyny, która takie oto słowa w swoim dzienniczku zapisała. Numer 1317. Rozumiem słowa Twoje, Panie, i rozciągłość miłosierdzia, jakie ma jaśnieć w duszy mojej. Jezus, wiem, córko moja, że je rozumiesz i czynisz wszystko, co jest w Twojej mocy, ale napisz to dla dusz wielu, które nieraz się martwią, że nie mają rzeczy materialnych, aby przez nie czynić miłosierdzie. Jednak o wiele większą ma zasługę miłosierdzie ducha, na które nie potrzeba mieć ani pozwolenia, ani spichlerza. Jest ono przystępne dla wszelkiej duszy. Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia mojego w dzień sądu. A gdyby dusze umiały gromadzić sobie skarby wieczne, nie byłyby sądzone, uprzedzając sądy moje miłosierdziem. Numer 991. Dziś ujrzałam, jak święte tajemnice były spełniane bez szat liturgicznych i po domach prywatnych dla chwilowej burzy. I ujrzałam słońce, które wyszło z Najświętszego Sakramentu i zgasły, czyli zostały przyćmione inne światła. I wszyscy mieli zwrócone oczy ku temu światłu. Lecz znaczenia nie rozumiem w tej chwili. Numer 858. W czasie nieszporów ujrzałam Pana Jezusa, który spojrzał się słodko i głęboko w moją duszę. Córko moja, miej cierpliwość, już niedługo. To głębokie spojrzenie i te słowa wprowadziły w duszę moją siłę i moc, odwagę i dziwną ufność, że wszystko spełnię, czego żąda ode mnie, pomimo tak szalonych trudności, i to dziwne przekonanie, że Pan jest ze mną, a z Nim mogę wszystko. niczym mi są wszystkie potęgi świata i piekła całego. Wszystko upaść musi na moc imienia Jego. Składam wszystko w Twe ręce, o Panie mój i Boże, jedyny wodzu duszy mojej, kieruj mną według odwiecznych życzeń Twoich. Numer 1016 z Dzienniczka Świętej Faustyny. Dziś weszłam w gorzkość męki Pana Jezusa. Cierpiałam czysto duchowo, poznałam, jak straszny jest grzech. Dał mi Pan poznać całą odrazę do grzechu. Wewnętrznie, w głębi mej duszy poznałam, jak straszny jest grzech. Chociażby najmniejszy, jak bardzo dręczył duszę Jezusa. Wolałabym 1000 piekieł cierpić, niż popełnić chociażby najmniejszy grzech powszedni. Numer 1017. Powiedział mi Pan: pragnę się udzielać duszom i napełniać je swoją miłością, ale mało jest dusz, które by chciały przyjąć wszystkie łaski, które im miłość moja przeznaczyła. Łaska moja nie ginie, jeżeli dusza, dla której jest przeznaczona, nie przyjmuje, to bierze ją inna dusza. Numer 379. W jednej adoracji przyrzekł mi Jezus, że duszom, które uciekać się będą do mojego miłosierdzia i duszom, które wysławiać i głosić będą innym o moim wielkim miłosierdziu, w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego miłosierdzia mojego. Boleje serce moje, mówił Jezus, nad tym, że nawet dusze wybrane nie rozumieją, jak wielkim jest moje miłosierdzie. Obcowanie ich jest w pewien sposób niedowierzaniem. O, jak to bardzo rani moje serce. Wspomnijcie na mękę moją i jeżeli nie wierzycie słowom moim, wierzcie przynajmniej ranom moim. Numer 475. Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam jako w ten czas. Słowa, którymi błagałam Boga, są następujące. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas. Tyle święta Faustyna Kowalska. Tyle słowa Jezusa zapisane w dzienniczku jej autorstwa. Na koniec chcę Wam przytoczyć fragment z Katechizmu Kościoła Katolickiego numer 1847. No, dzisiaj się tak troszkę przygotowałem. Bóg stworzył Cię bez Ciebie, ale nie zbawia Cię bez Ciebie. Są to słowa świętego Augustyna. Przyjęcie Jego miłosierdzia wymaga od nas uznania naszych win. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. To jest nawiązanie do pierwszego listu świętego Jana Apostoła, rozdział 1, wersy od 8 do 9. I kolejny punkt 1848 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Jak stwierdza święty Paweł, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się moja łaska. Aby jednak łaska mogła dokonać swego dzieła, musi ujawnić nasz grzech w celu nawrócenia naszego serca i udzielenia nam sprawiedliwości wiodącej do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Z listu do Rzymian, rozdział 5. Jak lekarz dokładnie bada ranę, zanim ją opatrzy, tak Bóg przez swoje słowo i swojego ducha rzuca żywe światło na grzech. I tu jest nawiązanie do Dominum et Vivificantem, świętego Jana Pawła II. Nawrócenie domaga się przekonania o grzechu. Zawiera w sobie wewnętrzny sąd sumienia, a sąd ten, będąc sprawdzianem działania ducha prawdy wewnątrz człowieka, równocześnie staje się nowym początkiem obdarowania człowieka łaską i miłością. Weźmijcie Ducha Świętego. Tak więc odnajdujemy w owym przekonywaniu o grzechu dwoiste obdarowanie. Obdarowanie prawdą sumienia i obdarowanie pewnością odkupienia. Duch prawdy jest pocieszycielem. A zatem owa tajemnica bezbożności, o której mówiliśmy na początku, cytując katechizm Kościoła katolickiego, czyli nieprzyznanie się do prawdy, a prawdą jest pokora, bo pokora oznacza przyjęcie prawdy o mnie samym, czyli o tym, że jestem grzesznikiem, uruchamia cały proces miłosierdzia Bożego, które jednak zawsze jest pierwsze przed naszymi decyzjami, przed naszymi pragnieniami, bo Bóg jest sprawcą każdego dobrego pragnienia w naszym sercu, bo Bóg i tylko On zna nasze serca. Bóg jako miłosierny Ojciec wychodzi pierwszy, nawet jeśli my Go jeszcze nie widzimy, On już w naszą stronę idzie. Ale nie podchodzi, zauważcie, że w przypowieści o miłosiernym Ojcu, ów Ojciec nie idzie do miasta, tego miasta, w którym ten jego syn balangował, imprezował i właściwie zatracił nie tylko całą kasiorę, ale również zatracił swoją duszę. Bóg Ojciec wychodzi do nas, ale czeka na nasz wysiłek, na nasze podejście do Niego. Kiedy Go z daleka widzimy, jest nam łatwiej do Niego podejść, gorzej, kiedy jeszcze jesteśmy w ciemnościach i tego nie czujemy. I wtedy święty Jan Paweł II mówi o tym, że Duch prawdy jest pocieszycielem, że daje nam obdarowanie prawdą z sumienia, czyli miłosierdzie Boże wymaga od nas tego, żebyśmy się przyznali do naszych grzechów, bo musimy zrobić w sercu miejsce dla działania łaski Bożej, bo nie może istnieć grzech i łaska w jednym, że tak powiem, pomieszczeniu serca, w jednej rzeczywistości serca, w jednej przestrzeni serca. Bóg domaga się od nas, abyśmy zobaczyli nasz grzech. Jeżeli nie chcemy go zobaczyć, to Bóg pozwoli, bo konsekwencją naszych wyborów jest zło, które na nas spada, żeby ogarnęła nas ciemność, ale ta ciemność nas ogarnia po to, żeby Bóg zajaśniał w niej jako światłość. Bóg z każdej ciemności wyprowadza światłość, tak jak ze śmierci Chrystusa wyprowadził zmartwychwstanie. Dlatego miłosierdzie Boże domaga się nawrócenia naszego serca i jest poprzedzone obdarowaniem prawdą sumienia. Przyjęcie Jego miłosierdzia wymaga od nas uznania naszych win, czyli nie tylko grzechów, ale również i uznania naszych win. Święta Faustyna Kowalska miała doświadczenie ogromnego bólu i cierpienia na widok dusz, które grzeszą, nawet grzechem powszednim, i cierpiała, współcierpiała z nimi, doskonaliła się w modlitwie, żeby w jakiś sposób zadośćuczynić tym, którzy grzeszą, a do grzechu się nie przyznają, czyli się nie otwierają na Boże miłosierdzie. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Bóg cierpi, ponieważ Ty i ja odrzucamy Jego miłosierdzie przez brak przyznania się do grzechów, wyznania ich, pokutowania, pojednania, pokajania. I na sam koniec chcę zacytować słowa świętego Augustyna. Bóg stworzył Cię bez Ciebie, ale nie zbawia Cię bez Ciebie. A zatem rozwój duchowy domaga się wysiłku poznania mojego grzechu przez światło sumienia, które daje nam Bóg. Ale Bóg nie jest bezwzględnym jakimś wariatem, tyranem, który każe nam patrzeć na nas grzech i mówić: zobacz, jaki jesteś najgorszy i się do niczego nie nadajesz. Nie. Duch prawdy jest pocieszycielem, mówi święty Jan Paweł II. A więc prawda o mnie, czyli pokora, przyznanie się do prawdy o mnie samym, czyli o tym, że nie jestem samowystarczalny, że potrzebuję uznania swojej bezsilności, aby Bóg przez miłosierdzie Boże we mnie działał. Duch święty jest duchem prawdy, która nas pociesza. Mówi: tak, jesteś grzesznikiem, ale to nie jest cała prawda o tobie. Jesteś stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo, czyli jesteś stworzony ku świętości. Bo świętość nie jest doskonałością moralną, ale jest powstawaniem z upadków. Ilekroć powstajesz z upadków, wyznajesz swoje grzechy i otwierasz się na Boże miłosierdzie, tylekroć jesteś święty. Tylko tyle. Albo aż tyle. Wszystkiego błogosławionego i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej. Szczęść Boże.